Clickbait. Podcast o popkulturze.
Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait, 35. odcinek. Co dwa tygodnie nagrywamy dla Was. Dzisiejszy podcast sponsorują literki M. M jak Magda Drozdę, która jest tutaj dzisiaj ze mną.
Cześć, dzień dobry.
M jak Magda Sawicka, która jest dzisiaj ze mną.
Cześć.
M jak Michał Fedorowicz, którym to ja jestem. M jak Masakra, czyli nowy Wiedźmin. M jak Miernota, czyli nowy Indiana Jones. Nie dyspolujemy, może jednak. I jeszcze inne kilka literek M, o których będziemy mówić w dalszej części tego podcastu. A chciałem zacząć od komentarzy, które zostawili nam nasi słuchacze po ostatnim odcinku, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale Spotify teraz z automatu dokleja takie pytanie do Was. Jak Wam się podobał ten odcinek? No i okazuje się, że Wam się nie podobał przedni odcinek.
Przepraszamy.
Ze względu na to, że jestem nieprzygotowany ponoć według słuchaczy tego. Być może, ja nie oglądam dużo polskich seriali, więc zgadzam się z tym i będę się przygotowywał. Dziękuję bardzo za ten wspaniały feedback. Ale zapytaliśmy też Was o to, który z wymienionych seriali, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu, były to dwa seriale, Warszawianka i Sortownia, podoba się Wam bardziej, słuchaczom. Mhm. I okazuje się, że w większości podoba się Warszawianka, czyli zupełnie odwrotnie niż nam, ponieważ Warszawianka naszym zdaniem jest troszkę niezrozumiała. Sortownia jest to bardziej linearną, ma jednak fabułę. I była bardziej dla nas przyswajalna. Spodziewaliśmy się takich odpowiedzi też od Was. No ale widzicie, no tak faktycznie jesteśmy cały czas w błędzie, więc zmienimy nazwę tego podcastu na Wiecznie w błędzie i jedziemy dalej z tym koksem. Przechodzimy do pierwszego tematu.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
A zaczynamy od Wiedźmina. Wiedźmina, który powrócił do nas po 2,5-letniej przerwie, spowodowanej, właściwie nie wiem czym, ale pewnie też trochę COVID-em, też wszystko, wszystko jest spowodowane COVID-em. Wiedźmina nie było 2,5 roku. Jak się okazuje, Wiedźmina też nie będzie tego samego już z nami za niedługo, ponieważ Henry Cavill, czy Cavill, nie zdecydował się opuścić obsadę tego serialu. No, o tej historii już rozmawialiśmy, do niej troszkę wrócimy w dzisiejszym też nagraniu. No ale właśnie, Wiedźmin przejechał. Mamy tutaj sezon podzielony na dwie części. Dostajemy na początku 5 odcinków, a pod koniec lipca kolejnych kilka, które mają dokończyć ten sezon trzeci. No i od razu mam do Was pytanie. Czy Wiedźmina da się jeszcze oglądać teraz i czy będzie dało się go oglądać, kiedy Henry'ego już nie będzie? Magda, może ty. Magda, dy.
Żeby tutaj nie zacząć kontrowersyjnie. Nie, no dobra. Ogląda to się. Dalej to się dobrze ogląda. Fajne kostiumy, mimo że pojawiły się jakieś takie głosy krytyczne co do kostiumów, szczególnie Yennefer, że z HM-u, tak?
Tak. I że z poliestru.
Tak, był taki komentarz, gdzie ona się ubiera w której sieciówce. Ale nie, mi się to ogląda pod względem tego obrazka, ogląda mi się to dobrze. Coraz mniej trochę mnie interesuje już ta dalsza historia, mimo że znam historię z książek, ale no ten Geralt, mam wrażenie, że tutaj jest jego rola coraz bardziej wygaszana w historii Ciri i Yennefer, że ten Daddy Geralt jest już tak coraz mniej znaczący i tak pojawia się generalnie w takich mało znaczących scenach.
Ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek w tej adaptacji Geralt był najważniejszy. Wydaje mi się, że od początku bardzo mocno wybrzmiewała rola Ciri i Yennefer w całej historii, co jakby jest kompletnie zbieżne z tym, co się dzieje w książkach.
Ja trochę żałuję, bo
ale
jednak...
nie macie właśnie wrażenia, oglądając teraz te pierwsze odcinki nowego sezonu, że tego Geralta jest tam naprawdę, naprawdę malutko?
Tak, on się pojawia w dwóch scenach był... bitki chyba teraz.
Tak, tylko takie... świetne generalnie są sceny różnych tutaj bitew, ale na początku mam wrażenie w tych pierwszych sezonach, że ten Geralt, to była postać, on cały czas ta kamera na nim leżała, a tutaj już tak jest gdzie indziej przeniesiony akcent. Ciekawe, czy na zasadzie historii pójścia za Sapkowskim i całym tym plotem, czy właśnie tym, że Henry podobno tam na tym planie już wcale nie jest taką najlepszą postacią.
Znaczy, jeżeli już się pojawia na ekranie, ja widziałem pierwsze dwa odcinki, nie miałem wtedy czasu obejrzeć wszystkich 5, które są dostępne. Te pierwsze dwa odcinki to te sceny, w którym jest Henry, w którym coś tam nawet mówi, czy też macha tym mieczem, bo jest taka bardzo fajna scena na jednym ujęciu, jak się trzaska tam na jakiejś wiosce z kilkoma typami, rewelacyjna choreograficznie. Henry Cavill jest najlepszym elementem Wiedźmina i jak jest go mniej, to ja cierpię jeszcze bardziej niż zazwyczaj na Wiedźminie. No. Więc bez niego, jak będzie już zastąpiony bratem Chrisa Hemswortha, czyli Liamem, no może być to dla mnie ciężkie, być może będzie to jakaś inna postać, bo ja sobie nie wyobrażam, że ktoś teraz może tego Wiedźmina naszego zastąpić, czy naszego polskiego Henry'ego, może zastąpić jakimś tam Amerykaninem Liamem.
Też sobie tego nie wyobrażam i tak oglądając teraz te nowe odcinki zastanawiałam się, jak oni chcą prowadzić tego nowego Geralta i mam, dla mnie to jest jakby mission impossible.
Ja nie wyobrażam sobie, żeby teraz Liamem zastąpiono Henryka w dalszych jakby w kontynuacji trzeciego sezonu. I to się jedynie sprawdzi, chociaż nadal tego nie widzę, ale jest jakiś promil szansy, że to się sprawdzi w momencie, kiedy oni zrobią taką historię retrospektywną i pokażą Geralta, jak on, zanim się pojawiła ta cała historia z Ciri, jak on był Wiedźminem latającym za potworami, a nie Daddy Wiedźminem.
Ale tam nie ma gdzie tego zrobić, bo jakby ta fabuła leci teoretycznie zgodnie z książkami, tak? Mm-hmm. Mieliśmy na podstawie opowiadań był w sensie pierwszy sezon, potem była Krew Elfów, teraz nam wypada, że to będzie jakby Czas Pogardy, tak?
To jest Czas Pogardy.
Teraz. Jedziemy Czas Pogardy, więc tam dalej ten Wiedźmin jest tak naprawdę, nie wiem, coraz starszy niż coraz młodszy, no zgodnie z upływem czasu lecimy, więc ja nie wiem, jak oni są tutaj to ogarnąć, nie? Ale no, dla kogo jest ten serial właściwie teraz? Bo
właśnie to jest pytanie, dla kogo on jest? Czy on jest dla ludzi, którzy po prostu sobie chcą pooglądać fantastykę na Netflixie i tak klikają bez sensu? Coraz bardziej mam wrażenie, że właśnie dla nich, bo na chyba nie dla takich ultrafanów Sapkowskiego.
Jak rozmawialiśmy przed nagraniem, to ja miałam takie, jejku, my chyba oglądaliśmy zupełnie inne seriale, bo ja skupiłam się kompletnie na tych wszystkich scenach, gdzie Geralt walczy z potworami albo i niepotworami, a resztę jakby wyparłam i nie wiem, to chyba jakby najlepiej świadczy o tym, że to chyba to, co się dzieje poza scenami walki, to chyba nie jest najlepsze.
No tych scen z potworami jest tyle, co kot napłakał generalnie.
Tak, one tam się pojawiają tak randomowo, wturla się po labiryncie jakiś taki pancernik, z którym walczy Geralt w jednym odcinku, w drugim walczy z istotą wyciągniętą wręcz z filmu Carpentera, The Thing.
Tak. Więc to super moment. W kinie by się to świetnie oglądało. Właśnie rozmawiałyśmy o tym, tak, że ta scena w jaskini z głowami kobiet i z tym potworem jest super. I to są te nieliczne momenty, w których nie mamy tego absurdu, który jednak towarzyszy tej produkcji cały czas. Myślę o takich scenach trochę cringe'owych. Wiecie, te
powłóczyste spojrzenia.
Powłóczyste spojrzenia, te takie rodzinne, jakieś tutaj niesnaski.
To rodzinne strzaskanie się tymi ścierkami po tyłkach, jak z amerykańskiej rodziny.
Albo to, że oni są razem, mieszkają w jakimś jednym domu i piszą sobie, znaczy Yennefer pisze Henrymu, w sensie Geraltowi pisze liściki, bo nie może mu tego powiedzieć. I tak
dostaje migreny na samą myśl. Mówicie o tym, dla kogo jest. I ja miałam możliwość spotkać się z takimi dwoma grupami ludzi, którzy zostali zaproszeni, tudzież wygrali wejściówki na
Wiedźmin
Fest w Łodzi. I rzeczywiście wydaje mi się, że produkcja założyła sobie, że grupą docelową jest cały świat i osoba, która po prostu kliknie w tego Wiedźmina, bo zobaczy twarz Cavilla. Natomiast ten Wiedźmin Fest myślę, że pokazał, że Wiedźmin powinien być dla fanów Wiedźmina, że to jest tak wierna i oddana i naprawdę świetnie, pozytywnie zakręcona grupa ludzi, tym bardziej, że tutaj mamy różne grupy ludzi. Są to ludzie, którzy zakochali się w książkach, są to ludzie, którzy pamiętają sentymentalnie fantastykę, początki Sapkowskiego i polską adaptację, jakakolwiek by ona nie była. Wspaniale. I są to ludzie, którzy rozpoczęli swoją przygodę z Wiedźminem od Wiedźmin 3 Dziki Gon gry CD Projekt Red, więc tutaj przestrzelili.
Znaczy mówisz, że to jest, powinien być serial dla fanów. Czyli mówisz, dla fanów tego książkowego pierwowzoru, a nie, że...
Może być to i gry, i książkowego pierwowzoru, dlatego że jednak twórcy gry bardzo mocno stawiali na to, żeby jednak w tej pseudokulturze pogańsko-słowiańskiej w takim dużym cudzysłowiu polskiej, została ta jednak gra osadzona i wydaje mi się, że nawet znów fikołek, wracając do tego Wiedźmin Fest, ludzie, którzy pojawili się na tym festiwalu jako artyści cosplayowi, oni się totalnie w swoich strojach stylizowali tym, co było w grze.
A, no tak, no generalnie no, tak mówię, kostiumy z HM-u, tak, więc tam ci, którzy się nie przebrali, wyglądali tak jak w Wiedźminie, bo byli w tych samych strojach co Yennefer. Ja chciałem powiedzieć, właśnie odbić jeszcze troszkę od tego fanostwa, tak, bo ja jestem ogromnym fanem książek. Czytałem je, Jezus, nie wiem, 5 czy 6 razy w całą serię, naprawdę. To wiadomo, nawet jak byłem nastolatkiem i potem jak byłem, też mi się podobały. Te książki mają jakieś swoje wady, ale to jest jednak ich urok, tak na mnie działa, że po prostu uwielbiam do nich wracać.
No i te słuchowiska, które
słuchowiska
są
genialne.
Mistrzostwem świata.
Tak, fantastycznie są zrobione słuchowiska, to prawda. Natomiast chciałem powiedzieć, że ja nie obejrzałem drugiego sezonu Wiedźmina w całości. Obejrzałem tylko jeden jego odcinek, ponieważ byłem zasmucony tym, co się działo w pierwszym sezonie, potem drugi zacząłem, może będzie lepiej. Być może było, ale już nie doczekałem tych kolejnych odcinków, jeden czy półtora odcinka. I teraz, ale myślę sobie tak, czytałem te książki, więc na pewno włączę trzeci sezon i spokojnie mogę się przygotować do podcastu, no bo bywam nieprzygotowany, jak już usłyszeliście na początku. Na pewno mogę wskoczyć w tą fabułę i będę wszystko wiedział. I włączam ten trzeci sezon, znając książki praktycznie na pamięć i ja nie mam bladego pojęcia, co się dzieje.
Myślę,
totalnie jestem
ktoś,
zagubiony
tak,
w fabule.
Nawet ktoś ogląda od pierwszego, to już się pogubiło, o co chodzi generalnie. O co chodzi elfom, o co chodzi ludziom, o co chodzi Nilfgaard. Czykom, o co chodzi magom, że już tam generalnie ten plot dotyczący różnych społeczności w tej historii już się totalnie to rozwaliło.
To jest taki fabularny, według mnie, chaos, że wydaje mi się, że znajomość literackiego pierwowzoru nawet przeszkadza w zrozumieniu, polubieniu, zrozumieniu chęci kontynuowania właśnie adaptacji Netflixa.
Dużo też wydarzeń dzieje się w takich przeskokach, że nagle z jednej sytuacji lecimy w drugą i nie ma ona połączenia z poprzednią. Mam takie wrażenie, że ktoś totalnie może nie zrozumieć całej tej sekwencji, jak Ciri niby ma już się udać do Aretuzy, zostaje sama, Yennefer jest właśnie z Tessają, później tam musi sobie poradzić z jednym z potworów, wiecie, później się nagle pojawia Dziki Gon, jest Wiedźmin, później płynął, znowuż jest sytuacja z potworem i tak człowiek, tak jak nie zna tych historii, to sobie nie ogarnie tej wydarzeń.
Ja właśnie w tym momencie właśnie z tą Ciri, która się nagle pojawia w jakimś ciemnym lesie. Ja w tym momencie mówię halo, i czy ja coś przespałam? Wróciłam,
no tak,
przewinęłam
tak.
Ten odcinek, myślałam, że coś mi przeskoczyło, ale mówię, nie, no przecież jak oglądałam na tym Wiedźmin Fest, gdzie też były duże emocje, dużo osób gadało i tak dalej, więc w tej sali mogłam coś przeoczyć. Przewinęłam sobie, mówię, nie, no, ale nadal nie wiem, o co chodzi, dlaczego to się tak zaczyna. I cofnęłam sobie do drugiego sezonu, końcówkę ostatniego odcinka puściłam. Nadal nie wiem, o co chodzi, dlaczego ona tam jest, dlaczego ona tam jest taka zagubiona, gdzie jest reszta, o co tu chodzi. Nie miałam absolutnie pojęcia.
Znaczy generalnie książki tak się potem tak w taki sposób rozrastają. Każda kolejna książka właściwie tego 5 księgów plus 2 opowiadań się jest coraz dłuższa i coraz więcej. Tam momentami jest ciężko się połapać, bo bohaterów przyrasta liczba, wątki się zaczynają mieszać i tak dalej. Natomiast tak mi się wydaje, że to jest bardziej poukładane w tej książce niż to, co robi Netflix, zwłaszcza, że Netflix wprowadza te zmiany. I mamy tych zmian, jak w pierwszym sezonie wszyscy narzekali na wiele zmian, tak samo i teraz mamy kolejne zmiany. Jakby te postacie są troszkę inne. Jakby ja nie lubię żadnej innej postaci niż właściwie Henry Cavill, tak, czy Wiedźmin.
Ale Jaskier też jest spoko.
No Jaskier jest spoko, ale z Jaskiem też jest teraz problem, bo wiecie, teraz... mamy tutaj, mamy teraz tą awanturę nawet, a propos tego, że Jaskier książkowy, to wiecie, Bawidamek, trochę Playboy, nie, w każdym, jak mówi nasz kolega redakcyjny, tak jak marynarz, w każdym porcie ma tam swoją żonę, tak ją nazwijmy, tak. Natomiast tutaj, no, nagle się okazuje, że Jaskier pod rynek taki bardziej zachodni, bardziej liberalny, zostaje jakby osobą, która jest biseksualna. Tak? I tutaj jest nagle jest taki zgrzyt, bo ja jako żeby to nie wybrzmiało źle. Ja nie mam żadnych problemów z takimi, z biseksualnością czy z czymkolwiek, ale, że tak powiem, ale to, co jest teraz, jest już nieważne, co powiedziałem wcześniej, ale chodzi mi o to, że ta postać Jaska w mojej głowie jest tak wyraźna, taka jaka była w książce, że teraz po prostu ja nie potrafię jej odnaleźć. Jak on się pojawił w tym trzecim sezonie na początku, on miał już teraz, bo on się pewnie w drugim sezonie trochę zmienił z wyglądu, jak ja go zobaczyłem, wcześniej ogólnie nie poznałem, czy to jest już, czy to jest ten Joey Beatty, który był też w pierwszym sezonie, bo on zupełnie inaczej wygląda, zupełnie inaczej mówi, zupełnie się zachowuje.
Tak, to jest sam aktor.
Ja miałem z tym problem ogromny w odnalezieniu się tym. I ja się nie dziwię i nie dziwię się tym fanom książek, którzy po prostu podnoszą tam wielkie, wielkie larum, tak, biją na alarm, to się w ogóle dzieje. I nie będę pewnie tak trzaskał tego serialu jak inny, chociaż on mi się, no zwyczajnie mi się po prostu nie podoba. No nie jest dla mnie ten serial.
Mi się wydaje też, że podmienili aktora, który gra ojca Siri. I tam już też w ogóle człowiek dostaje takiego mindfucku, że co chodzi, kto
ale
jest.
Ale rzeczywiście,
kim?
Ja też taki miałam, że.
Tak.
Ja w ogóle nie czuję tego typa, aktor. Nie? Dobrze, że był w zamku i dobrze, że był tam ten rycerz wyklęty, bo bym absolutnie nie wiedziała, o co chodzi.
Jest duży problem w ogóle z aktorami, mam wrażenie, w tym serialu, że są aktorzy dobrzy, tak jak na przykład Cavill jest świetnie dobrany, po prostu idealnie moim zdaniem. Ja będę tego bronić, mimo że wiecie, już mówiłam, że to jest oszust matrymonialny, ale wciąż jest świetnie dobranym Geraltem, Wiedźminem. Dijkstra jest świetnie obsadzony, mam wrażenie.
Tak, zgadzam się.
Fajnie mi się teraz podoba Anya Charlotta, czyli Yennefer. Ona w tym sezonie rośnie, że tam naprawdę ma dużo do grania. Widać, że dziewczyna się super stara, w ogóle wygląda przepięknie, nie wiem, czy tak jakoś w tym sezonie ja na nią zwracam uwagę. Ale jest dużo aktorów, czy Wilkefort, rozmawiajmy o nim, ale największy problem zaczyna mieć z Freją Alan grającą Siri. Mam wrażenie, że dziewczyna jest super skupiona na tym, jak wygląda i na tym koncentruje się cała jej praca, czyli żeby świetnie wyglądać w kamerze.
Tak,
są też głosy, że ona jest bardzo trudna dla dziennikarzy w pracy po prostu promocyjnej Wiedźmina, że nie da się z nią za bardzo rozmawiać, że ona ma taki bardzo duże ego po prostu.
A jak
dziewczyna
to wyglądało na tym Wiedźmin Feście? Też tam była? Ona była, nie?
Tak, była cała ta czwórka, o której przed chwilą mówiliśmy i rzeczywiście podtrzymuje zachwyt nad serialową Yennefer i rozczarowanie Siri z różnych względów, ale tutaj powiem o tym z perspektywy Wiedźmin Fest. Rzeczywiście było tak, że przez ułamek sekundy można było mruknąć i ten moment przegapić, tak jak ja, ale rzeczywiście aktorzy byli przez jakiś moment dostępni dla fanów, ale tylko tych, którzy siedzieli w miarę blisko i zdążyli dobiec i dorwać tych aktorów. I z tego, co rozmawiałam ze szczęśliwcami, którym się udało tam zrobić rekord na te 5 metrów i dobiec, to rzeczywiście było tak, że Ania była bardzo serdeczna, bardzo otwarta, bardzo, bardzo dużo czasu poświęciła fanom, robiła sobie z chęcią zdjęcia, rozmawiała z nimi i była super. Natomiast Siri trzy minutki dosłownie i nie ma jej, że po prostu zmyła się najszybciej ze wszystkich i była taka, co ja tutaj robię, nie dotykajcie mnie, nie chcę robić sobie z wami zdjęć, więc no chyba rzeczywiście jest tak, że ona ma jakąś trudność z takim kontaktem z ludźmi, nie tylko z dziennikarzami i rzeczywiście jest tak w tym trzecim sezonie, zresztą temat jej zmian wizerunkowych / brwi był szeroko komentowany przez internautów i rzeczywiście jest tak, że w tym trzecim sezonie ona może jechać na koniu przez jakieś zgliszcza, być na jakiejś pustyni, walczyć z kimś, a tam na tym licu się nawet kropelka potu ani błota nie pojawi.
Tak,
perfekcyjny makijaż, cudownie wyczesane brwi, ciemne tym razem, idealnie doklejone rzęsy, cudownie wyrównana podkładem cera, zaróżowione policzki, podkreślone usta szminką. No.
Tymczasem Siri była nazywana chyba przez niektórych brzydulą w samych książkach, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy dobrze to zapamiętałem.
Nazywa brzydulką.
Tak, ale wydaje mi się, sensie rzeczywiście na początku serii przynajmniej, bo później chyba była tam metamorfoza, że wydaje mi się, że rzeczywiście na początku serii było mówione, że nie jest to zbyt urodziwy podlotek. I tak jakby wracając do tego, znowu robię figołkę, nawet salto, wracając do tego, co mówiłeś o tych wszystkich zmianach, jeśli chodzi o orientację seksualną, czy odcień skóry, kolor włosów i tak dalej. Mi to nie przeszkadza, ale może dlatego, że w całym tym serialu jest taki chaos, że to, czy ktoś jest śniady, czy blady, czy jest biseksualny, czy nie, totalnie mi nie przeszkadza, bo po prostu są inne rzeczy, na które mi bardziej przeszkadzają. I totalnie biseksualizm i Jaskra mi nie przeszkadza. Nawet jestem w stanie sobie to bez najmniejszego trudu wyjaśnić, dlatego że jest to koleś z tak dużym libido, że totalnie jakby jestem w stanie uwierzyć w to, że jakby płeć mogła nie mieć w pewnym momencie jego życia znaczenia.
Też bym nawet powiedziała, że Zbigniew Zamachowski jako pierwszy Jaskier mógłby mieć takie historie romansów z mężczyznami na koncie i dla mnie to nie jest żaden problem.
Życie idzie dalej, my też chyba już pójdziemy dalej, bo nie wiem, czy się chcemy znęcać. Będziemy oglądać dalej? Ja tylko poprawię się, bo powiedziałem, że jest Amerykanin, jest Australijczykiem Liam, przepraszam, znowu będę nieprzygotowany, Australijczyk.
Krąży teraz taki mem z Liamem, taka sklejka z Miley Cyrus, że nie chce być nazywany ex Miley Cyrus, powiedział młodszy brat Chrisa Hemswortha, młodszy brat Thora, zastępca Geralta.
Tak, więc co, jeszcze tylko tak dokończę, że mam takie wyobrażenie kontynuacji tych sezonów, że oni skupią się na tej historii, kiedy, ja to nazywam drużyną pierścienia, podróżuje i szuka Ciri, a Ciri robi tam swoje różne rzeczy i jest związana z kobietą, więc ojej, znowu będzie afera.
Ale to jest w książce, tu wszyscy klaszczemy.
Czyli klasycznie, czyli lesbijki okej, geje niekoniecznie.
Nie, ja nic nie mówię, ja nie mam nic przeciwko, absolutnie, tylko po prostu ja wolę, jak jest wszystko styczne z fabułą. Czyli skoro mieliśmy już wątek LGBT w książce lat 90. w Polsce i tym wątkiem jest główna bohaterka, to po co doklejać kolejny? Ja tego nie rozumiem i mi się to nie podoba, bo ja nie lubię zmieniania postaci, tak? Ja po prostu, może jestem konserwą, ale nie głosuję na Konfederację, ale uważam, że Wiedźmin powinien być Wiedźminem takim książkowym i...
No i akurat Wiedźmin jest totalnie książkowy. Ja nawet lubię, jak są zmiany w ekranizacjach w stosunku do książki, bo ja bardzo nie lubię, jak ekranizacja psuje mi książkę. Ja już wolę, jak książka zepsuje mi ekranizację, a jak ja coś oglądam i dopiero później docieram do książki, więc te ewentualne zmiany fabularne mi nie przeszkadzają, ale po prostu totalny chaos jakby.
Totalny chaos to jest dobre hasło, które możemy przejść do kolejnego naszego segmentu, więc przejdźmy do totalnego chaosu. Wracamy za momencik.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Ten segment miał sponsorować literka M, ale sponsoruje literka C jak chaos, bo tutaj z tym skończyliśmy poprzedni segment. Chaos to jest coś, co można powiedzieć o nowym filmie z uniwersum Indiana Jonesa, nowym i ostatnim z udziałem Harrisona Forda, który w końcu po tych chyba 40 latach odwiesi ten bicz, kapelusz, no i ostatecznie porzuci pracę archeologa na planie zdjęciowym. Do kin wszedł właśnie, jak się nazywa ten film w ogóle? Aha, bo on zmieniał nazwę po drodze. Najpierw miał być Tarczą Przeznaczenia. Tak. I tym właśnie jest ten artefakt, który pojawia się w filmie. Artefakt to tytuł filmu, to jest Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia.
Trudne słowo na początek.
$295 milionów kosztował ten film i już wiemy, że chyba się to Disneyowi nie zwróci. Magda, sprawdzałaś, widziałem.
Weekend w USA, $82 miliony. I tak, są różne głosy, bo jedni mówią, że super, 43% w rynku, czyli dużo, a inni mówią, że no jednak wtopa, no bo trzeba, żeby ten film zwrócił się, to musiałby zarobić tam z 600 milionów i tak dalej, co się nie wydarzy już, no bo tylko 82 miliony w USA, gdzie jest ten największy rynek, no to tak Trochę słabo.
Trochę słabo, zwłaszcza też w kontekście takim, że ten film mógł, wydaje mi się, mieć taki pozytywniejszy bazy, jak to się mówi. Generalnie pierwsze, co usłyszeliśmy o tym filmie, to były owacja na stojąco w Cannes. Harrison Ford oklaskiwany, wzruszony, płaczący, żegnający się. To było super, Jezu, ale to musi być super film, nie? Później zaczęły spływać takie recenzje, takie tego, że no nie do końca wszystko w porządku, krytycy narzekali, ale z kolei z drugiej strony zaczęły spływać recenzje, że widzowie mówili, że no okej, może część krytyków ma rację, ale ten film to jest fajne, dobre, rozrywkowe kino. No i do tego kina w końcu z Magdą Drozdek akurat tak, poszliśmy.
Byłam, znaczy dla mnie seans był gehenną, ale nie jakby, może tak, od początku. Była to gehenna.
Była to gehenna i jesteśmy w trybie chaosu, więc teraz będą różne rzeczy opowiadane.
Tak, była to gehenna z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że ta część pierwsza do momentu, w którym pojawia się Phoebe Waller-Bridge, wchodziła mi, ale niestety na sali był człowiek pijany, jakby nieprzytomny już praktycznie, który dodatkowo nie dość, że pił browary w trakcie seansu, wykrzykiwał jakieś niecenzuralne słowa przy różnych sytuacjach, jak Harrison Ford, w sensie Indiana Jones, zakłada nazistowski mundur i on tam zaczyna coś krzyczeć. Tam, o,
może hajlował.
Tak dalej.
Nie, okay,
nie był zafascynowany był filmem, ale później zaczął jakby w ramach jakby przyjmowanych procentów było coraz gorzej. W końcu odpalił peta na środku sali, jakby pod tą czujką dymu. Ja już sobie wyobraziłam, że wszyscy będziemy zaraz zmoknięci od
byłoby
tych...
kino 5D wtedy, byście mogli.
Tak. No więc ja nic nie rozumiem z tego, od tego momentu, tego pościgu, gdzie Indiana Jones musi uciekać przed CIA, czy jakąś inną jednostką tajną.
No to było
tajną.
Dość chaotyczne właśnie. Tak.
No właśnie i później pojawia się ten moment, że musi uciekać do Maroka, żeby tam gonić całą tą historię, jakby to już tam dalej streścić, ale no i później jakby jest festiwal absurdów, taki trochę geriatryczny Marvel, przepraszam, ale to co się dzieje w tym filmie, to jest moim zdaniem pogrzebanie, to nie jest uhonorowanie tej postaci, tylko pogrzebanie jej w jednym z najbardziej absurdalnych filmów ever. Ja nigdy nie byłam jakąś super fanką Indiana Jones, co ja tam pamiętam najbardziej, chyba tą Świątynię Zagłady, muszę sobie zapisywać, bo ja nie pamiętam nigdy tych tytułów. Świątynia Zagłady z 84 była fajna, miała jakiś taki trochę seksistowski vibe, ale no dobra, no lata 80 tam się wiele wybaczało, ale tutaj nie ma w ogóle tej przygody, ta muzyczka, ten motyw muzyczny z Indiana Jonesa gdzieś tam się pojawia, tak trochę wciśnięty na zasadzie, ej, wrzućmy, bo żeby ludzie pamiętali, że to jest ta franczyza. Dzieją się rzeczy niespotykane. Generalnie bohaterowie podążają w różnych dziwnych miejscach. Złoczyńca główny, czy grany przez Madsa Mikkelsena, nagle idzie tym samym tropem za Indiana Jones, choć nie ma ku temu powodów. Mówię o scenie na morzu, gdzie wypatruje przez lornetkę i mówią, o, jednak kierują się na zachód.
Tak.
I dzięki temu po prostu udaje im się spotkać w jednym miejscu. No genialne po prostu. No,
generalnie film opiera się na tym, że Harrison Ford, kreując Indiana Jonesa, Harrison Ford odchodzi na emeryturę jako Indiana Jones, ale też Indiana Jones w filmie odchodzi na emeryturę, zostaje pożegnany przez jakby college, pracowników koledżu, uniwersytetu, na którym pracuje i nagle budzi się w domu jako taki stetryczały, stary dziad, gruby, może nie gruby, ale obwisła ma skórę, tak. Zmarszczki, z takim po prostu takim dziadem, że wiecie, że wychodzi do sąsiadów z kijem baseballowym, kolejna jakaś taka klisza amerykańska, żeby uciszać ich, żeby cokolwiek tam zrobić, żeby po prostu dali mu święty wszyscy spokój.
No a za oknem to jest fajne, co się dzieje za oknem, bo jest 69, apogeum wyścigu kosmicznego. Zaraz mają wracać kosmonauci na Ziemię. Jest ta cała, wiecie, ten wyścig USA kontra ZSRR. Jak wiemy, w trakcie wyścigu kosmicznego Amerykanom pomagali naziści. I mamy tutaj pięknie wplecony wątek nazistowskiego naukowca.
Chyba, proszę, nawet oparto to chyba na takiej postaci Wernera von Brauna.
Tak mi się wydaje, że to będzie Braun, tak. Który był super ważny w tym wyścigu i jest tutaj to, że teoretycznie on się zasłużył, ale nikt tu przynajmniej w filmie nie wie tak naprawdę, kim on był poza Indianą.
No i Indiana Jones zostaje wpleciony w tą fabułę od niechcenia, ale no w sumie okej, okay, powiedzmy, że to jest nawet niezłe, że on już po prostu chce mieć tego dosyć, ale pojawia się ta iskra, która budzi w nim tę nutę awanturnika i wiadomo, że już pan Harrison Ford, 80-letni, no nie może takich popisów dawać, jak dawał we wcześniejszych filmach. Na szczęście mamy ten segment odmłodzony w tym filmie. Film zaczyna się taką sekwencją, takim prologiem, którym właśnie, ja bym chciał, żeby ten prolog się nie kończył i trwał do końca filmu. Ja nie miałbym nic przeciwko, gdyby...
To była najfajniejsza w ogóle część tego filmu.
Tak, gdyby ten odmłodzony Harrison, młody Indiana Jones, taki odmłodzony, no młody, czyli w tamtym wieku nie miał 40 lat, bo to było tak jakieś 30 lat wcześniej. I kiedy ta fabuła osadzona była jeszcze w tych nazistowskich Niemczech, to spodziewałem się, kurczę, ale to może być fajny film. Mm-hmm. On nawet może do końca być tym młodziakiem, mimo że ten głos, który podkładany był, nie był odmłodzony, więc to trochę był minimalny taki zgrzyt, że Harrison taki 80-letni podkładał głos pod tego odmłodzonego i to było momentami słychać, że to chyba mówi stary dziad jednak. To jednak w momencie, jak to pędziło, te pierwsze 15-20 minut, kurczę, to jest ten Indiana Jones, którego chcemy oglądać. Mm-hmm. I pomyślałem sobie, skoro on tutaj jest już odmłodzony, to być może ta tarcza, którą oni odnajdują w tym filmie, ta tarcza, która prawdopodobnie może sprawić, że da się podróżować w czasie, że oni wykorzystają ten tarcza od Archimedesa, że oni, czyli bohaterowie tego filmu, dostaną możliwość jakiegoś cofnięcia się w te czasy i będziemy mieli dwóch Indianów Jonesów nawet. I to byłoby moim zdaniem kapitalne. Natomiast no, nie będziemy spoilować, ale zakończenie tego filmu idzie w zupełnie innym kierunku i wręcz sala troszkę się śmiała, ale nie w tych momentach, w których powinna. No ale dobra. Harrison
Podobno
Ford...
to zakończenie zostało zlecone Mangoldowi, czyli reżyserowi, że on myślał na początku, żeby po prostu zrobić tak, też no spoilers, żeby pójść tropem głównego złoczyńcy i jakby żeby spełnił się jego plan. W wykorzystaniu tej tarczy, jeśli wiesz, o co mi teraz chodzi.
Tak, bo planem złoczyńcy było cofnięcie się faktycznie do wojny.
Do 30 tam.
Do 39 roku i odmiana jej losów, zmiana alternatywna historia i to mogłoby być całkiem fajne, no ale no, musicie pójść do kina i zobaczyć, co się dzieje, bo tego się tak naprawdę nie da opisać do końca słowami.
No podobno właśnie tego nie chcieli, ostatecznie on nie chciał tego robić, bo nie chciał robić z tego filmu szpiegowskiego, tylko zrobić to jako film sentymentalny. No i ja nie wiem, czy są wśród oglądających ludzie, którzy będą czuli ten sentyment. I'm sorry. Mi się wydaje, że może gdyby Spielberg zabrał się za robienie tego filmu i dołożył ten swój taki urok, taki właśnie tą przygodę, z którą my go kojarzymy, to by było bardziej strawne, a tutaj jest moim zdaniem no, seria absurdalnych zdarzeń.
Ale serial
zaczynających się, gdy pojawia się
Phoebe Waller-Bridge, czyli jako to chrześnica.
Helena Shaw,
siostrzenica postaci, której nie było jak dotąd w kanonie. Zostaje ta postać właśnie wprowadzona w tym prologu, jakiś taki nowy przyjaciel, jakiś super najlepszy przyjaciel Indiana Jonesa, który jakby po przeskoku w przyszłość już oczywiście, jako że jest już starszym panem, niestety zmarł, ale ona wraca do życia Indiana Jonesa jako taka no, feminizująca poszukiwaczka przygód, jednocześnie złodziejko, handlarka, nie wiadomo co, a w każdym razie bardzo, bardzo pewna siebie.
I irytująca przy tym niezwykle.
Irytująca, wszystko wiedząca totalnie, absolutnie, totalnie bezbłędna, a przy okazji też jako postać moim zdaniem troszkę anachroniczna, bo rzucająca takimi kwestiami, które teoretycznie wydaje mi się bardziej pasują do XXI wieku. Mm-hmm. Girl power i w ogóle praktycznie cały czas.
To jest tam druga fala feminizmu wtedy w USA, tak? Lata 69-70. Więc no, teoretycznie jest no to, nie, no... ma to sens. Ja się nie czepiam jej feminizmu, czepiam się tego, że jest strasznie irytującą postacią w tym filmie i no, ja bardzo kibicowałam temu, żeby oni się rozdzielili, ale Aha. nie mogli.
Tak, nie mogli się rozdzielić. Przez cały film Phoebe Waller-Bridge towarzyszy Harrisonowi Fordowi i to jest troszkę taka, jak ty wspomniałaś, świątynia zagłady. Tam też był trochę taki motyw, że mieliśmy i kobietę.
Tak,
tamta była bardziej taką kobietą w opałach, tak? Damsel in distress. Tutaj było totalne odwrócenie tego. Natomiast ona ma też tam swojego jakiegoś partnera, chyba nieletniego, taki chłopaczyna z wąsem. Totalnie znowuż irytująca postać. Więc ten wątek w ogóle jej i tego jej pomagiera, wpleciony w Harrisona Forda, no irytował strasznie, bo to nie był już Indiana Jones, tylko to były przygody Heleny Show. następny film musimy zawierzać Helena Show i coś tam, i nie wiem, tak, poszukiwacze tak, zagłady i czegoś tak, tam i tak dalej. Tak, tak.
Więc... Jest dużo też błędów w tym filmie. Ja wyłapuję takie rzeczy, już jak mi się coś nie podoba, to wiecie, widzę. Pojawiają się w Maroku, w hotelu, czy tam w tym klubie w Maroko, pojawia się Indiana w środku nocy, wychodzi z niego, jest cała ta scena akcji pościgiem przez Tanger w ciągu dnia. Nie wiem, czy to jakby okej, nie? Trwało to chwilkę. Dlatego boli, że film, który kosztował prawie czy ponad 300 milionów dolarów, jest takim chaosem, że to się wymyka spod kontroli. No bo wspomniana właśnie ta Świątynia Zagłady, to ona miała budżet w wysokości 30 milionów niecałych, 28 milionów dolarów. I potrafili zrobić z tego taką produkcję, no, o której się cały czas pamięta. No, a propos Ki-Hui Kuna, który dostał Oscary ostatnio.
To jest twój ulubiony film, to... nie wiem, jak możesz nie znać jego nazwiska.
Człowiek wszystko wszędzie naraz i jakby cała historia jego wróciła, że to on był tym dzieciakiem z filmu Indiana Jones. No to ma to tą wartość sentymentalną, a tutaj myślę, że no,
i żałuję, że nawet tego nie wykorzystali. Mamy tutaj postać, tak, która jest córką jakiegoś tam typa, którego w ogóle nie znaliśmy, a mamy tu tymczasem gościa, który dostaje, tak, Oscara za wszystko wszędzie naraz, który ponownie odrodził się w Hollywoodzie, który grał w tym Indianie Jonesie. Przecież to było do wzięcia, to było taki nisko wiszący owoc. Weźmy go do filmu, niech to będzie z nim, niech to oni coś razem robią. On wraca po tym Temple of Doom, on go bierze z powrotem na jakąś akcję, coś się dzieje, coś fajnego. Nie było go w tych filmach później. Kurczę, ale to byłoby dobre, A teraz mamy...
Bo jest też scena, że pojawia się Salah, czyli ten przyjaciel Indiany, grany przez Johna Rhysa Davisa. I tutaj ludzie też, tacy ultrafani Indiana Jonesa, też mówili o tym, że jakby było pięknie, gdyby oni razem ruszyli w tą podróż i on się pojawia.
I on chce jechać.
Czy to jest spoiler, jak powiemy, że on chce jechać, przychodzi z paszportem, ale Indiana mówi no way, ale muszę zrobić to sam. I jednak nie musi tego robić sam, bo robi to z Heleną. Gdyby to była podróż ich i to by było też to by był ten ładunek emocjonalny.
Jest generalnie film straconych szans, moim zdaniem.
Tak.
Ale czy jest to najgorszy film z Indianą Jonesem? Czy ty, Magda, druga Magda, mówię teraz do Magdy Stawickiej, która siedzi i milczy, bo chyba nie lubi Indiana Jonesa. Czy ty widziałaś jakiegoś Indiana Jonesa wcześniej?
Nie.
Nie widziałam, Magda. Dlatego wiemy, czemu Magda milczy.
Po prostu nie mając jakiegokolwiek odwołania do wcześniejszych części, w ogóle się za nie brałam, chociaż wszystkie są dostępne na Disney Plus, ale mówię, no bez sensu, no bo to jest tyle części. Poza tym wydaje mi się, że jeśli nie jest się takim dzieciakiem w latach 90. i w ogóle, no to pewnych takich niuansów mogę nie wyłapać. Tak samo jak teraz się wiele filmów i seriali niekoniecznie dobrze zestarzało. I tak jak wy goniliście do kina, no mówię, nie, no bez sensu. No co ja mogę dodać tutaj?
Ale wiesz, jak patrzę sobie na tego pierwszego Indiana Jonesa, tego drugiego, o którym mówię, Magda, i tego trzeciego, te filmy się absolutnie nie zestarzały. One są osadzone w przeszłości i one funkcjonują jako filmy w przeszłości i nie widać w ogóle niczego. Nawet lepsze są momentami efekty specjalne, czy też efekty praktyczne wówczas. Słynna scena kaskaderska na przykład z pierwszej części, jak pod ciężarówką zostaje puszczony. Kurczę, to jest scena, która jest chyba uznawana za jedną z najlepszych scen kaskaderskich w historii i ona wygląda realistycznie, fantastycznie. A tutaj wiadomo, wiele rzeczy dzieje się w komputerze, no i to widać. Ten film się nie zestarzeje dobrze, prawdopodobnie nie tak źle się zestarzeje jak Kresztowa Czaszka, która jest chyba najgorszym, moim zdaniem. Tak, to było momentami lepsze niż ta Kresztowa Czaszka. Ale wciąż moim ulubionym filmem jest Poszukiwacze Zaginionej Arki z całej serii.
I to jest chyba część, którą jakąś fragmentarycznie kojarzę, bo to chyba często jest puszczane przy okazji przecinka pomiędzy potopem a krzyżakami przy okazji różnych świąt.
A Magda, twoja ulubiona seria? Przepraszam, film z serii Indiana Jones?
No nie jestem w stanie wskazać żadnego, bo mówię, ja nie jestem fanką, nie czuję tej przygody, nie? Nie trafia to do mojego serduszka. Ja zapamiętałam te Świątynie Zagłady, pamiętam jakieś kilka kadrów z tego filmu, pamiętam Kate Capshaw, która tam różne miała przygody z robalami i tego naszego kłana całego i tyle. Jakby nawet tak zapytałam się swoich rodziców, czy oni czują właśnie jakiś sentyment i tylko taki, że po prostu w kinach w tamtych czasach,
lata
tam
80,
nie było nic innego. Właśnie to było jakieś takie oderwanie od tej szarej rzeczywistości, ale to nie tak, że o Jezu, jestem fanką, tylko po prostu o jeny, nic innego nie grali.
Ale przez to też ale wszyscy, wiem, że wszyscy ludzie mają
ogromny mają sentyment i jest jakby, tylko widać, że jakby to nie przełożyło się na wyniki, bo może po prostu trzeba zakazać studiom i producentom wykładania takich wielkich kwot na te odświeżanie klasyków. Gdyby ktoś miał do wykorzystania tylko 30 milionów dolarów i musiał sobie z tym poradzić, to może byśmy mieli jakiś większy popis kreatywności. A tutaj płyną te dolary rzeką, rwącym takim potokiem i jakby nie widać końca, bo wykłada się mnóstwo pieniędzy na te efekty specjalne, na te komputery, na to, żeby ten Harrison Ford przez cały Tanger 3 razy objechał go w bezsensownej w ogóle sekwencji. I nic z tego nie ma.
No właśnie, gdzie te 300 baniek? Ja ich na ekranie nie widziałem, naprawdę. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, która mnie w tym filmie irytowała, bo mamy tego Indiana Jonesa i on jest takim, wiecie, awanturnikiem dalej i mamy to, wiadomo, on poszedł na emeryturę teraz, ale to, że on jest jakby celowo jest tak jakby robiony jako taki trochę nieporadny, mimo tego, że w sumie jest dosyć poradny, no na tle tak. Właśnie innych postaci. Wkurza mnie to niszczenie tego wizerunku i wkurza mnie też na przykład to, że to zrobili z postacią, którą znamy nawet z Kryształowej Czaszki, czyli synem Indiana Jonesa, czyli Shia LaBeoufem, który w ostatniej scenie dostaje tam kapelusz, bo do niego tam wiatr go turla i on miał być Indiana Jonesa. Tak. Tu jest powiedziane, że no nie będę spoilował, ale go nie ma w tym filmie. Nie ma go w tym filmie i jest to taki błahy powód i tak jakby niepasujący do takiego ducha.
No ale wiesz, czemu to się musiało stać, tak? No Shia generalnie nie ma teraz najlepszej
No nie ma, ale nie ma też Ezra Miller najlepszej opinii, a flaguje
no tak,
Flasha,
no, ale
nie?
Tutaj wychodzi na to, że ktoś pomyślał, że jednak trzeba go skancelować.
Ale żeby nie było, ja bym na tego Indiana Jonesa na waszym miejscu poszedł, bo te pierwsze 15 minut warte jest tych, nie wiem, 18-25 zł, tak jest taki widełki, zależy gdzie mieszkacie. Te 15 minut, kiedy Indiana jest odmłodzony, jest super powrotem do Indiana Jonesa i może chociaż dlatego warto to
A później
zobaczyć.
Zapomnijcie po prostu, nie analizujcie, oglądajcie, po prostu nie myślą.
A potem wyjdźcie z kina, chyba że będziecie mieli też takiego towarzysza na seansie jak Magda, będzie można przynajmniej hajlować do ekranu.
Albo możecie poczekać, aż wskoczy na Disney, albo to się na pewno
stanie. To się na pewno niedługo wydarzy. Mało zarobił, więc za 2 miesiące już będzie do obejrzenia.
Będzie w streamingu, tak jest.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Indiana Jones był chaosem, u nas też będzie mały chaos, bo ostatni segment dzisiejszego odcinka Clickbaitu poświęcimy na mówieniu o takich strzępach popkultury, czyli o tym, co właściwie oglądamy, czytamy, słuchamy, cokolwiek robimy, ponieważ no, jakby nie wszystkie rzeczy dadzą się przekształcić w pełen jakiś segment, więc po prostu skupiamy się na tym, co nas interesuje i może co was zainteresuje. A słyszałem, że Magda Sawicka czytała nową książkę Jakuba Małeckiego.
Tak, ja jestem psychofanką Jakuba Małeckiego, bardzo go lubię i jako taką postać na scenie literackiej polskiej i jako pisarza uwielbiam jego książki. Zdaje się, że przeczytałam właściwie wszystkie i teraz niedawno pojawiły się Sąsiednie kolory i jeżeli już mieliście styczność z tym pisarzem, to wiecie, że on czasem lubi zrobić sobie takie sentymentalne wycieczki, osadzić swoich bohaterów na wsi, wśród natury. Częścią tych bohaterów są dzieci. Jest też świat pokazywany z perspektywy tych dzieci i tutaj też mamy taką sytuację. Poznajemy rodzinę, z którą wiąże się pewna historia. Poznajemy tą codzienność, te historie, bolączki związane z tymi ludźmi z każdej możliwej perspektywy. Z perspektywy ojca, który jest stolarzem, wykonuje trumny w kole.
Przepraszam, że się zaśmiałem.
Tak, wiem, że to się jakoś nazywa taki człowiek, który robi trumny, ale właśnie mi wyskoczyło kompletnie.
Więc nie tylko ja jestem nieprzygotowany do prowadzenia podcastu.
Tak. Ja nie wiem, że Indian Jones.
Nazwijmy go trumniarzem.
Trumniarzem, jest trumniarzem i tutaj mamy znowu taki mocny wątek psychologiczny, który też się przewija w książkach tego autora. Zresztą on w wywiadach podkreśla, że jeżeli nie będzie miał niczego do powiedzenia, do przekazania, jeśli jakieś emocje nie będą się w nim kłębiły, to on nie będzie pisał, on przestanie być pisarzem. Zresztą pisarzem został dość przypadkowo, bo jest absolwentem ekonomii, pracował w banku i w pewnym momencie przerwał tą pracę, złożył wypowiedzenie, zaczął pisać książki. Nigdy nie sądził, że zostanie pisarzem, to nigdy nie było jego marzenie, po prostu zawsze dużo czytał i w pewnym momencie zaczął pisać i bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że Dygot jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie się wydarzyły literacko w tym kraju.
W historii.
W historii, przynajmniej ostatnich 20 lat.
Czy jest ta książka, o której mówisz, lepsza niż Dygot?
Nie. W ubiegłym roku wydano Święto Ognia tego autora i ta książka będzie zekranizowana. W tym roku będzie miała swoją premierę i za kamerą stanęła Kinga Dębska.
A czy to jest produkcja też jakiejś platformy streamingowej? Czy...
Nie, nie jest to produkcja żadnej platformy streamingowej. Robi to wytwórnia, która robiła IDE i...
Tak, tak. Zimna Wojna.
Zimna Wojna, właśnie. Przepraszam, miałam zwarcie w głowie.
A propos platformy streamingowej, tam coś też ciekawego? Bo tak nawiązałem, bo myślałem, że może powiesz, że to jednak Netflix, na którym pewnie to się pojawi za chwilę.
Aha, to jakby i to była polecajka książkowa, jeżeli tam będziecie gdzieś sobie...
Jeśli jeszcze tu jesteście.
Jeżeli was nie zanudziłam i jak sobie gdzieś będziecie jechać pociągiem, czy idealnie na lotnisko właśnie Święto Ognia, dlatego że to nie jest jakaś super gruba książka, jest leciutka, idealnie do podręcznego. Natomiast jeżeli sobie siedzicie na chacie i zastanawiacie się, czy sobie czegoś nie włączyć i macie ochotę na dokument, to ostatnio bardzo fajna rzecz wskoczyła na Netflixa i jest to Eldorado.
Wszystko, czego nienawidzą naziści.
Czyli
nasz ulubiony temat.
Złota totalnie.
Naziści generalnie pojawiają się bardzo często w tym podcaście.
Podcast sponsoruje literka N jak naziści.
Nie, bo M. Z M przechodzimy do N.
Maziści.
Naziści.
Też Magda oglądałaś ten serial?
Tak, bo Eldorado opowiada, to jest film dokumentalny, który opowiada film, nie? Film.
Wydaje mi się, że miniserial. Miniserial chyba ma 3 odcinki, dlatego to by się mogło wydawać, że to
podcast
jest film.
Podcast sponsor literka P jak przygotowanie.
I co, jak chaos. Jak chaos, nie? W każdym razie w Eldorado mamy historię klubu w Berlinie z tysiącem na początek, no przełom 20-30. Hitler powolutku dochodzi do władzy. No i co się dzieje w takim klubie, gdzie spotykają się wszystkie osoby nieheteronormatywne. Świetne w ogóle takie insiderskie informacje, tak, ogóle, o tym, jak wyglądało życie wtedy.
Tak, w ogóle historia środowiska queerowego z lat 20., przełomu 20. i 30. w Niemczech. Ja nie przypominam sobie drugiego takiego filmu, nie tylko dokumentalnego, czy serialu dokumentalnego, ale nawet fabularnego, który by tak przekrojowo i pełnie opowiedział ten temat.
I dlaczego pojawiają się naziści? No bo jednym z odwiedzających Eldorado, klub Eldorado, był Ernst Röhm, który, jak wiemy, był dosyć znaczącą postacią w tej architekturze nazizmu III Rzeszy. No i on jako później dowodzący SS?
Nie,
czy
SA.
SA, tak.
Bo później SS to...
Tak jest. No to mamy tą historię jego queerową. Czyli osoba, która sama była nieheteronormatywna, jest w rządzie, w grupie jakby najbliższych zwolenników Hitlera, który wiadomo, co mówi o osobach homoseksualnych.
Co więcej, jest jednym z najbliższych przyjaciół Adolfa Hitlera, ponieważ oni znają się jeszcze z frontu I wojny światowej.
I to jest taka, chyba mam wrażenie, mało znana historia. O Ernestie Röhmie pewnie dużo osób słyszało, ale mi się wydaje, że tutaj ją tak super szczegółowo rozpisują w kontekście właśnie tego społeczeństwa queer, bo też jest dość znany tenisista, jest historia pierwszych trans kobiet, które jakby udało im się przeżyć operację uzgodnienia płci. Super ciekawe, super ciekawe.
W ogóle historia tego, że już w latach 30, na początku lat 30, przed Nocą Kryształową, już wtedy były wykonywane z sukcesami operacje zmiany płci. To w ogóle było ogromne dla mnie zaskoczenie, tak. I ogromny szok. Oczywiście większość kończyła się śmiercią pacjentów, ale jednak były takie, które się powiodły.
Czy ten materiał, ten dokument zawiera takie materiały wideo nagrywane w tym czasie? Czy to jest jakaś inscenizacja? Jak to wygląda?
Jest inscenizacje, są połączone z archiwalnymi materiałami. No te inscenizacje to
wiecie. I są też wywiady z osobami, które to jest akurat nie Niemiec, a Austriak, który właśnie miał kochanka, który mieszkał na Węgrzech, i jak też kwestie homoseksualizmu i kwestie żydowską rozwiązywali w poszczególnych krajach. No mega ciekawy dokument.
Przypomnijmy, nazywa się Eldorado i jest dostępny na Netflixie.
Tak, od tygodnia bodajże.
Od tygodnia. Jeszcze nie pisaliśmy, ale może zaczniemy.
Ale pisaliśmy.
Nie, pisaliśmy. Magda pisała.
Pisaliśmy, to byłam ja.
Zapomniałam. Przygotowanie.
Co jak chaos, mówisz? To może H jak historia na śmierć i życie, czyli nowy reportaż Tuchmana, który po wielu latach od osadzenia Moniki Osińskiej, pierwszej kobiety w Polsce skazanej na dożywocie, opowiada jeszcze raz jej historię, przygląda się wszystkim szczegółom tej sprawy, która jest super zagmatwana. No i dochodzi do jakiego wniosku, że Osińska skazana na dożywocie siedzi tam niesłusznie. Za kratami. No i Tuchman w swojej książce na początku opowiada całą tą historię z perspektywy tego, jak kiedyś media o tym pisały, czyli wiecie, że Osińska była bestią, gang osy, potwór, o tym jak osoby, które zajmowały się nią w więzieniu, nazywały ją właściwie jakimś takim hitlerowcem. No najgorszy potwór, jaki można sobie wyobrazić. Przypomnijmy, w 96. 19 stycznia 96, Osa, Jogi i Gołąb pod pretekstem zatrudnienia się w pewnej firmie wchodzą do jej siedziby i tam najpierw okradają, a później mordują Jolantę Brzozowską. I to była taka super głośna sprawa.
Nagłośniona właśnie nagłośniona chyba też przez to, że to była kobieta.
Przez media, bo tak, wskazano szczególnie Osę, którą jako pierwszą zatrzymano. Później się okazało, że tak na dobrą sprawę w tym mordzie okrutnym uczestniczyli przede wszystkim panowie, a ona była po prostu w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Jakby ona bierze na siebie winę, że gdyby może jej tam nie było, to by do tego nie doszło i pod tym względem jakby się karze. No a super zawiła sprawa naprawdę tego, jak oni składali wyjaśnienia, dlaczego tą Osińską właśnie tak przede wszystkim osądzono, że to o niej się najwięcej pisano, nie o panach, jej kolegach, którzy, wiecie, oni tam, słynna historia o tym, jak ona podobno w trakcie mordu zajrzała do lodówki i że ma ochotę na tatara. No to mówił, no to jakby zobaczycie w książce Tuchmana, jak to naprawdę było, bo faktycznie jest tak, że czytając sobie stare artykuły tam z lat 90., przełomu lat 90. i 2000, no to tam wszystkie możliwe epitety świata są używane w kontekście tej historii. I ta Osińska jako kobieta, no bo jak kobieta, przecież kobieta nie może takich rzeczy, kobieta nigdy nie jest potworem. I na tym się skupiła cały medialny szum wokół tej sprawie. No i teraz na spokojnie po wielu, wielu, wielu latach Osińska siedząca w więzieniu powoli odzyskuje swój głos. Tuchman i Lidia Ostołowska jako taka bardzo znana, zasłużona reporterka, która się jako pierwsza zajmowała tą sprawą i chciała o Osińskiej pisać książkę, poznała jej wiele jej sekretów takich dość intymnych, to jakby chciała, żeby Osińska mogła w końcu odzyskać życie na wolności.
I odzyskała, bo dwa miesiące temu
wyszła na wolność. Jest cała droga
po
opisana.
Po ilu latach?
27.
No w 98 czy 7 ją skazali, nie?
No. To około 27 lat.
Tak.
W każdym razie historia na śmierć i życie, idealna lektura na wakacje.
Idealna, na
plaży. Można się rozerwać, że tak powiem.
Nie, ale wciąga, naprawdę wciąga. To nie poczujecie nawet, że tam ma te 200 parę stron.
A jak już jesteście na plaży i popatrzycie sobie na ciała, które na tej plaży bąsują w bikiniach i nie w bikiniach, na takie męskie sylwetki, na różne wypukłości, które mogą się kształcić pod kostiumami kąpielowymi, to jednocześnie zwróćcie swoją uwagę na książkę, którą ja czytałam ostatnio. Książka nazywa się Gładko. Autorką jest Magdalena Kuszewska. I Magdalena Kuszewska pisze bardzo ciekawą książkę. To jest taki, co my trochę, reportaż, takie zajrzenie za kulisy polskiej chirurgii estetycznej narządów płciowych. Czyli, krótko mówiąc, jest to książka o powiększaniu penisów, waginoplastyce, wybielaniu odbytów i wielu, wielu innych różnych rzeczy, które Polacy jednak sobie robią i chcą sobie robić, bo jakby wynika to, to ich zainteresowanie tym tematyką wynika z tego, że oglądają dużo filmów pornograficznych, gdzie jakby zniekształcone są wizerunki zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ponieważ oni tam, każdy mężczyzna jest silnym przyrodzeniem, każda kobieta jest odpowiednio tam uplastyczniona w taki, w ten czy inny sposób. I właśnie Magdalena Kuszewska tłumaczy też i też oprócz tej całej takiej otoczki związanej właśnie z tym takim fascynacją, takim młodzieńczym wyglądem i tak dalej, tłumaczy też, że Polacy bardzo się wstydzą. I to właśnie dziwne, bo z tego właśnie wstydu wynika też chęć poprawienia swojego jakiegoś takiego wizerunku, tak, nie wiem, właśnie dopasowania się do jakiegoś takiego trendu, że nie wiem, facet, który tam jest mocno nastyrydowany, to jednocześnie nie może być tam w innych miejscach mniej nastyrydowany, więc jednocześnie ostrzykiwanie się w różnych miejscach też występuje w tej książce. Ja tutaj przytoczę dwie rzeczy, które sobie zapisałem. Jest kilka takich historii, które warto zwrócić uwagę. I na przykład mamy tutaj napisane, że zacytuję tutaj fragmenty. Dlaczego robią to mężczyźni? Mężczyzna, który powiększa sobie penisa, mówi: czuję się pewniejszy siebie nie tylko w łóżku, ale i na ulicy. Chodzę wyprostowany, nie garbię się, czuję się bardziej męski. Kobieta, która zrewitalizowała swoją strefę intymną, deklaruje za to, że to jest jak luksusowa bielizna. Nikt z otoczenia nie wie, że mam ją pod ubraniem, ale ja dzięki temu czuję się bardziej kobieca, seksowna, intrygująca, atrakcyjna. Ale nawet po takich zmianach tych takich estetycznych w swoich narządach płciowych, to jest jakby taki zachwyt tym, że jestem taki, a nie inny, trwa bardzo krótko. A mimo wszystko...
No, zero zaskoczenia.
Ale mimo wszystko ludzie uzależniają się od tego, że wciąż chcą sobie to poprawiać. Znika im to takie, okej, to już sobie zrobię, to zrobię jeszcze jedno. I ludzie się bardzo uzależniają od tych kolejnych zabiegów. I tutaj też są bardzo ciekawe wywiady z osobami, które pracują w tych gabinetach chirurgii estetycznej. I one tłumaczą, że to nie jest tak, że przyjdziesz i ci od razu zrobią tam, nie wiem, dłuższego albo bardziej pojemne i tak dalej. Tylko rozmawiają z tymi ludźmi, chcą się z nich dowiedzieć, dlaczego to robią i często nawet odradzają. Chociaż brzmi to bardzo bajkowo dla mnie momentami, bo nie wierzę, że nie chcieliby skorzystać z pieniędzy, które mogą im ludzie przynieść.
Znaczy, wydaje mi się, że to może być akurat prawda, bo jak kiedyś byłam w takim właśnie zakładzie chirurgii estetycznej.
Oho.
I ale tak, nic sobie nie robiłam. Tak. Nie. Normalna medycyna estetyczna i chciałam sobie tam zrobić jakieś, nie wiem, jakieś maseczki, oczyszczanie, retinol, dziewczyny, wiecie, o co chodzi. To rzeczywiście odradzono mi droższy zabieg. Zaproponowano tańszy.
Okej, no to w sumie nie jest z tobą tak źle,
tak,
w takim razie, Magda.
Dokładnie dlatego.
Przypomnę, książka nazywa się Gładko. Magdalena Kuszewska. Jakby jak siadałem do tej książki, myślę sobie, będą tam fajne, śmieszne historie. Tam nie ma śmiesznych historii, są naprawdę nieraz momentami są ciężkie, jak ludzie po prostu nieraz przez to, jak wyglądają, a czego nikt poza nimi nie wie, potrafią być wpędzić się wręcz w depresję, w takie ciężkie stany, powiedzmy, nie wiem, takiego właśnie zażenowania, wstydu, zniesmaczenia do samego siebie. Często też to wynika też na przykład z tego, że jak jest też na okładce nawet chyba napisane, że pan, który ma budowę surfera, 20 lat wcześniej został wyśmiany w łóżku przez panią, przez 20 lat później nie miał żadnego kontaktu z kobietami, bo się po prostu zwyczajnie wstydził, a kiedy poszedł do takiego chirurga estetycznego, powiedział mu, patrzył na niego tak z góry na dół, ale przecież z panem nawet w tym miejscu jest wszystko w porządku, pokazując mu różne jakieś tabele, inne takie, nie wiem, zdjęcia, że tak powiem. No i temu gościowi nie była potrzebna chirurgia, tylko zwyczajnie potrzebny był mu psycholog.
Jak w 90% przypadków, że to jednak przede wszystkim psycholog, a nie operacja pomaga. A są jakieś dane? Ile osób w Polsce korzysta z takich zabiegów?
No dokładnych danych to nie mam, natomiast wiem, że te zabiegi są 2-3 razy tańsze niż za granicą i z zagranicy ściągają tłumy, ponieważ jakby do początku ubiegłego roku ludzie jeździli na Ukrainę, czy też do Ukrainy, jak się teraz mówi, i tam to jest teraz, wiecie, no jest to niebezpiecznie i jakby część tych ludzi przeszła nieco bardziej na zachodnią stronę, czyli po polskiej stronie granicy też z zagranicy przyjeżdżają. No mówię, jak ma ktoś zapłacić za granicą 12 tysięcy za jakieś tam wstrzyknięcie, to jest kwas hialuronowy na przykład do powiększania teraz służy, a to może zapłacić 6 tysięcy, no to wiadomo, że przyjedzie jednak do Polski i sobie za bilet lotniczy później poboluje jeszcze w Krakowie na przykład, gdzie może sobie zrobić jedno i drugie, nie? I bal, i powiększenie czegoś.
Ale rzeczywiście kojarzę takie badania, które zostały przeprowadzone na kobietach w Europie i rzeczywiście Polki są jednymi z najbardziej zakompleksionych kobiet w Europie.
I to z tej książki też bardzo bije, bo te historie, które tam są, no mówię, bardzo obrazowo są pokazywane rzeczy, które jakby które chcą sobie ludzie poprawiać i dlaczego to jest ryba. No nie, no bardzo, bardzo gorąco polecam. Śmiałem się trochę z tej plaży, ale no, na plaży bycie widzieli, wszyscy się rozbierają, niektórzy się rozbierają, niektórzy się nie rozbierają. Ci, co się nie rozbierają, to pewnie są właśnie przed lekturą tej książki albo zabiegami chirurgii estetycznej.
No i później już można tylko na plażę nudystów.
Wtedy już na plażę nudystów tak. Można, zwłaszcza jak ma się tam, a nie będę może mówić.
A w TVP taki nagłówek. Zachód docenia polskich medyków.
No, Niemcy chcą wykupić nam chirurgów.
Niemcy zazdroszczą nam chirurgów.
Miałem mówić o jeszcze jednej pozycji, ale powiem może innym razem, bo my jesteśmy już ponad godzinę, nawijamy.
Tak się lepiej przygotujesz.
Może nie? Się lepiej przygotuję. Na pewno się nie przygotuję do kolejnego odcinka, ponieważ nie wiem, może Magda będziesz go prowadzić, może kto
Magda,
inny.
Magda.
Ale zero presji. Zero presji.
Ja wybywam na urlop, kolejny odcinek będzie prowadził ktoś bardziej przygotowany ode mnie. Śmieję się trochę z tego, ale faktycznie nieraz możemy łapać zwiechę, nieraz to u nas słychać, ale staramy się dla was i będziemy tu zawsze. Nie pozbędziecie się nas takimi komentarzami. Trzymajcie się ciepło, miłych wakacji życzymy raz jeszcze. Cześć.
Cześć.
Pa.